Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Aleksandra Mrozek, przewodnicząca lubuskich struktur Nowoczesna, jest naszym gościem.
Dzień dobry,
witam panią pierwszy raz w studiu jako przewodniczącą. Gratulacje oficjalne już złożyłem, ale gratulować można zawsze. Pani Aleksandro, no to o Nowoczesnej rozmawiamy. Jaka będzie Nowoczesna, kiedy u steru jest pani Aleksandra Mrozek?
Ja myślę, że Nowoczesna jest, była i będzie tym ugrupowaniem, które ma określony program, określone wartości.
Myślałem, że powie pani, że będzie Nowoczesna.
Dla których my jako członkowie przyszliśmy. Dla nas to bardzo ważne i chcę powiedzieć, że pomimo tych wszystkich turbulencji, bo nie będziemy przecież
na pewno porozmawiamy.
Ukrywać, tak, że ich było sporo, to nie zabiło ducha w narodzie. Jesteśmy ugrupowaniem, które nie straciło wiele osób w szeregach. To jest normalne, że w każdej partii ludzie przychodzą.
Mamy procesy migracyjne, tak zwane.
Oczywiście. Natomiast to jest budujące. Chcę powiedzieć, że wybory, które były, one były wyborami podyktowanymi tym, że poseł Paweł Pudłowski przejął przewodniczenie klubowi parlamentarnemu Nowoczesnej. No i to jest ogrom zadań. W związku z tym zrezygnował tutaj z prowadzenia naszych lubuskich struktur.
Wiele osób mówi, że bardzo mocno pan poseł awansował, jeśli chodzi o struktury
Nowoczesnej.
No ja
też tak oczywiście to odbieram i bardzo się cieszę, bo jest to reprezentant lubuskiego. Dalej jest przecież posłem lubuskim. Jeżeli chodzi o naszą kondycję tu w regionie, to bardzo pozytywnie to oceniam, bo 4 stycznia to taki piątkowy wieczór późny przy takiej brzydkiej pogodzie. Odbyła się konwencja właśnie wyborcza. Przyjechało nas naprawdę bardzo wiele do Międzyrzecza. Była bardzo fajna dyskusja. No sam fakt, że przewodniczenie Nowoczesnej o przewodniczenie ubiegało się dwóch kandydatów. Więc dla mnie to, że te osoby, które związały się z Nowoczesną, bardzo poważnie ten projekt traktują i myślę, że Nowoczesna jest tym ugrupowaniem, które na scenie politycznej będzie, a w województwie lubuskim będzie naprawdę aktywne, widoczne. Przedyskutowaliśmy wiele tematów, mamy wiele wspólnych pomysłów. No i tak
jak mówimy
się mówi,
o dwójce kandydatów, pani i kontrkandydacie, mocno różni się podejście do Nowoczesnej na północy i na południe regionu?
Nie, absolutnie nie. Biorąc pod uwagę najliczniejsze koła, to mniej więcej równowaga jest liczebna członków koła w Gorzowie i członków koła w Zielonej Górze. My nie możemy się różnić na zasadzie regionu północ-południe.
Tak, wie pani, jak popatrzymy na ugrupowania i historię tych ugrupowań, tak, doskonale pani wie, że niejednokrotnie politycy z jednej części województwa próbują ograć tych z południowej.
Nie,
odwrotnie.
Akurat tak nie było. Te głosy się rozłożyły tak, a nie inaczej. Mamy program i chcemy go realizować. Mamy pomysły, więc już na pewno jakichś podziałów pomiędzy północą a południem nie będzie. Doskonale się kontaktujemy, wymieniamy swoje poglądy i doświadczenia.
Teraz pytanie, na ile będziecie jeszcze w tym roku, bo to jest przecież bardzo ważny rok, biorąc pod uwagę wybory. Na ile będziecie mogli sobie pozwolić na taką absolutną niezależność, bo pewnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będziecie startować w wyborach kolejnych jako Nowoczesna, tylko i wyłącznie. Mówi się o konglomeracie, zresztą sprawdzona kwestia Koalicji Obywatelskiej.
Ja chcę powiedzieć tak, Nowoczesna jest oddzielnym bytem i takim bytem politycznym pozostanie.
Co do tego nie mam wątpliwości. Ale pamięta pani, że nawet tutaj w Zielonej Górze, kiedy dochodziło do ustalania jednego spójnego programu dla Koalicji Obywatelskiej, to nie była to taka bardzo prosta sprawa. Mimo że kiedy pojawiali się sygnatariusze tego całego porozumienia, tutaj panowie Sługocki i pan Pudłowski, wszystko wskazywało na to, że to jest współpraca i tak dalej, i tak dalej. To potem nie było tak lekko poukładać te wszystkie
procesy. Ja inaczej odbieram. Ja uważam, że zawsze musi być dyskusja, bo ona jest wtedy twórcza.
To ona jest zdrowa,
zdań
tak jest.
Jak najbardziej. To jest bardzo zdrowe i bardzo pożądane. Nie ma nic gorszego jak marazm, który polega na tym, że akceptujemy wszyscy wszystko, czyli tak naprawdę nikt nad niczym się nie pochylił. W naszym przypadku Nowoczesnej jest to inaczej. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, która była zawiązana na czas wyborów samorządowych, ona się sprawdziła. Nowoczesna w skali kraju ma ponad 220 radnych różnych szczebli. ma też swoich przedstawicieli we władzy wykonawczej, burmistrzów, wiceprezydentów, zastępców burmistrzów. W związku z tym funkcjonujemy. Nowoczesna ma swój program i oczywiście budowanie koalicji na te wybory, które są przed nami, myślę, że jest to wyzwanie, do którego powinniśmy się wszyscy przygotować na zasadzie takiej, że ta koalicja będzie miała sens wtedy, kiedy poszczególni koalicjanci będą silni i będą funkcjonować na zasadzie zdrowego partnerstwa.
Czy nie myśli pani, że jednak będzie to wyglądało trochę na zasadzie wszyscy kontra PiS?
Ja myślę, że to nie...
Bo jeśli wsłuchać się w głosy polityków, i mówię tu o politykach różnych ugrupowań politycznych, to teoretycznie wszystkim marzyła się taka wielka koalicja. Ja osobiście uważam, że nie ma żadnych szans, żeby stworzyć taką wielką koalicję, w której skład weszłoby Platforma, Nowoczesna, PSL, SLD i nie wiadomo kto tam jeszcze. Bo myślę, że się nie uda. Tutaj jednak jest zbyt duża gra interesów i nawet jeśli to miałaby być koalicja wszyscy kontra PiS, to takie się moim zdaniem przynajmniej nie uda stworzyć. A jak podejść do wyborów, jeśli właściwie w tej chwili wszystko jest takie...
Ja myślę, że tak, rozmowy trwają, bo o tym wszyscy informują.
Oczywiście,
mówią.
To jest
ten czas rozmów i pewno ciężkich dyskusji. Koalicja w takim albo innym kształcie powstanie, bo partie mniejsze nie sądzę, żeby szły samodzielnie, bo Dąd jest przecież taki, a nie inny, więc tutaj...
Ale jeśli przypomnieć sobie SLD, które szło w wyborach w bloku koalicyjnym i potem się okazało, że im zabrakło, to wielu się zastanowi, czy to się jednak opłaca, tak?
Wie pan co, no to są różne doświadczenia poszczególnych ugrupowań, ale ja myślę, że ludzie są odpowiedzialni na tyle, że pewno wszystkie warianty tutaj są szczegółowo analizowane. My jesteśmy ugrupowaniem, które jest otwarte jak najbardziej na współpracę, ale współpracę też w oparciu nie tylko anty-PiS, bo to nie o to chodzi. Chodzi o pokazanie innych rozwiązań, którymi akurat przekonamy wyborców do siebie. Dzisiaj mamy państwo, które funkcjonuje na zasadzie takiego gaszenia pożarów wywoływanych tak naprawdę przez to państwo. W związku z czym no, musi być to jakaś określona polityka długofalowa dotycząca i obszarów współpracy międzynarodowej, funkcjonowania Polski w Europie, ale też tego podziału tortu, który jest w postaci budżetu mniej więcej równomiernie na wszystkie grupy zawodowe. To nie może być tak, że państwo prowadzi politykę na zasadzie takiej, która grupa silniejsza, to ta więcej dostanie, która słabsza, to ta jest traktowana trochę inaczej.
Ja myślę tutaj o nauczycielach. Się nauczyciele, którzy już mówią, że być może nie będą podchodzili w tym roku do testów.
Ale wie pan co, my patrzymy na to, bo nauczyciele nie będą podchodzili, czy nie będą organizowali. My popatrzmy na środowisko oświatowe, które jest środowiskiem jednym z najbardziej wykształconych. Jest to ciężka praca, sama wiem doskonale. Ogromnie wymagająca od nauczyciela i wiedzy merytorycznej, umiejętności przekazania. Nam bez przerwy funduje się zmiany. My wypracujemy własny warsztat, który za chwilę zostaje przewrócony. Zarabiamy, nauczyciele zarabiają tak symboliczne pieniądze, że jest to urągające temu zawodowi.
Pani,
nie można mówić o tym, tylko dokończę.
Ale
panie redaktorze, pozwoli pan, że dokończę.
Oczywiście.
Nie może być tak, że w przypadku nauczycieli to my odwołujemy się do tego, ile w nas jest empatii, my powinniśmy rozumieć i tak dalej. My bardzo rozumiemy młodzież, dzieci. My naprawdę jesteśmy z nimi bardzo mocno emocjonalnie związani. Ale my musimy też godnie żyć, przyjść do pracy i wiedzieć, że po 15 też jeszcze jest druga połowa miesiąca i musimy utrzymać własne rodziny.
Ale wie pani, że często rządzący podchodzili do nauczycieli, nie tylko do nauczycieli, między innymi do nauczycieli w ten sposób, że zdawali sobie z tego sprawę, że nauczyciele, nawet jeśli mówią o jakiejś formie protestu czy wręcz strajku, to nie jest to taka grupa zawodowa jak górnicy, którzy przyjadą do Warszawy i będą palić opony i się awanturować na ulicach, a mieliśmy tego rodzaju sytuacje. To nie są policjanci, którzy nagle zachorują wszyscy na grypę i okazuje się, że nie karają nikogo mandatami, nie ma wpływów do Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. To jest grupa, z którą należy się liczyć, ale oni są tacy bardziej pokojowi.
Ale ja myślę, że prowadzenie polityki względem poszczególnych grup zawodowych na zasadzie, która grupa silniejsza, to ta dostanie, jest to błędna polityka, absolutnie. I ja sądzę, że nauczyciele są już dzisiaj tak zdeterminowani, że ten strajk, o którym jest mowa, do którego się przygotowują nauczyciele, będzie strajkiem, który przyniesie efekt. I żal mi bardzo, że trzeba protestować, strajkować. Trzeba robić to kosztem emocji, kosztem poniekąd organizacji nauki. No ale jeżeli inne argumenty nie docierają, jeżeli pani minister Zalewska plącze się w swoich zeznaniach dotyczących podwyżek.
Ludzie blisko rządzących mówią, że dni pani Zalewskiej są policzone, jeśli nawet Solidarność Nauczycielska artykułuje bardzo głośno postulat, że pani Zalewska nie powinna już być ministrem. To pewnie wiele wskazuje
to
na to,
jest żenujący,
że
ale problem nie w tym, żeby jednego ministra nieudolnego, nieudacznika zastąpić drugim, żeby wreszcie potraktować to środowisko bardzo poważnie i godnie wynagradzać za ciężką, bardzo odpowiedzialną pracę. To my przygotowujemy młode pokolenie do startu w życie. To od tego fundamentu, jaki
dostanie. Co do tego nie ma wątpliwości.
Uczeń
tak.
Będzie przyszłość.
Mówiła pani, że w tej chwili mamy rządzących, którzy gaszą pożary. Strajk nauczycieli to też jest pożar, który będzie oczywiście do ugaszenia. Ale jeśli spojrzeć na to, jak wyglądają w tej chwili badania, wyniki zadowolenia z rządzących społeczeństwa w naszym kraju, to okazuje się, że te wszystkie pożary, które były gaszone w jakikolwiek sposób, spływają po dużej części.
Panie redaktorze,
po dużej części, tak?
Ja panu powiem, że ja nie wierzę w te sondaże. Po prostu zwyczajnie nie wierzę, bo funkcjonuję wśród ludzi, którzy mają też różne przekonania i różne poglądy polityczne. I ja takiego zadowolenia nie widzę. Mnie osobiście, jako Polce, wcale nie żyje się lepiej. Wręcz przeciwnie, gorzej. Gorzej, bo koszty życia rosną, emerytury są śmiesznie symboliczne, wynagrodzenia nie są najwyższe, a ponadto, panie redaktorze, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że to jest dla nas Polaków obojętne, że mamy przykłady, no chociażby te afery, które nas w pewnym sensie poruszyły, jaka jest wielka bezkarność. Komisja Nadzoru Finansowego, znamy historię. To jest rzecz niebywała, żeby to się mogło zdarzyć. Patrzymy na wynagrodzenia w banku i panie dyrektorki, które otrzymują pobory trzykrotnie większe niż prezydent.
No nie wiemy, jakie otrzymują, bo nie można ich podać, tak mówi prezydent.
No jeżeli,
banku,
jeżeli średnia jest 36 tysięcy, no to myślę, że ten szum medialny, który powstał, on nie jest przypadkowy. I to wszystko władza rządząca myśli, że Polacy uważają, że co? Że będziemy to tolerować? Nie wierzę w te sondaże aż takie, które są, bo tak jak jestem w stanie uwierzyć, że moje sondaże, mego ugrupowania nie są najlepsze, to w te absolutnie nie wierzę.
No sondaże mają to do siebie, że często się nie sprawdzają i to już nie jedna partia się przejechała na sondaże.
Dlatego też ja bardzo liczę, że sondaże...
Prezydenta Komorowskiego, który pamiętamy doskonale, jak miał potężne...
67%,
potężne a potem się skończyło.
Dlatego jak głęboko wierzę w Nowoczesną, w jej wartości, w ten rachunek ekonomiczny, który nam towarzyszy przy każdej złotówce, która jest wydawana, ale inwestycja w człowieka to jest bardzo cenna inwestycja.
Podczas najważniejsze jest w województwie lubuskim w tej chwili.
Oczywiście rozwój tego województwa i...
Bo jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o chociażby kwestie finansowe, tak?
No jeżeli chodzi o zarobki, no żeby były wyższe zarobki, muszą być przede wszystkim te sektory gospodarki rozwinięte, które dają gwarancję wyższych
nie
zarobków,
się
czyli nowoczesność, technologia.
Dużo tutaj, o tym wszyscy
tak,
mówimy,
i tutaj
natomiast
mamy
wiemy, że
problem,
nie ma potężnego boomu.
Ale już jest jakby filar tego, że będą zwiększone środki na badania i rozwój tutaj poprzez ten park technologii kosmicznej. Zarobki muszą pójść w górę wtedy, kiedy będą odpowiednie sektory gospodarki rozwinięte, więc dla nas to jest bardzo istotne w województwie lubuskim, żeby ta płaca była wyższa, ale żeby postawić na rozwój nowoczesnych technologii. Myślę, że jak każde województwo potrzebuje takiego okrętu, takiego flagowego okrętu gospodarki.
No i to no, wszyscy tutaj patrzą mamy, w tak, stronę
patrzymy,
miedzi
tak, patrzymy. No myślę, że w którymś momencie ta szansa na wydobycie miedzi w województwie lubuskim pojawi się.
A nie ma pani wrażenia, że to też jest dziwne? Ciągnie się to od iluś lat. Można byłoby powiedzieć, że od lewa do prawa wszyscy są orędownikami tego, aby tego rodzaju inwestycja doszła do skutku, a idzie to no, po prostu
ale, ale
jak po jakiejś
wielkiej grudzie. W mojej ocenie sytuacja jest taka, a nie inna, dlatego że jakby troszeczkę obawiamy się inwestora, który tutaj bardzo wiele zainwestował, przecież milionów złotych, Miedzi Kuper,
tak
bo tutaj jakby blokujemy poniekąd.
No ale KGHM mówi już w tej chwili wprost, bo wcześniej
szansę.
Tego nie mówił wprost.
Tak.
Teraz mówi, nie będziemy wydobywać, nie mamy technologii. Oni mają, oni potrafią. No i co?
No i tutaj, no tutaj trzeba jednak silniejszego akcentu położonego tam na samej górze Warszawie, bo nie można powiedzieć, że oddolnie tutaj brakuje inicjatyw i ludzi zaangażowanych w wydobycie miedzi. To na pewno byłoby bardzo skuteczne. Osobiście oczekuję też tego, że województwo lubuskie no, będzie rozwijało ten filar, o którym się też bardzo często mówi, czyli filar turystyczny. Będą realizowane takie fajne projekty, jak Odra dla turystów. Na przykład, czy uda nam się zrealizować wspólnie z innymi województwami projekt Międzynarodowej Drogi Wodnej A70. No, jesteśmy świetnie skomunikowanym województwem. Myślę, że ta infrastruktura w dalszym ciągu
teraz
się, będzie
się
rozwijała. I rowerowa infrastruktura też. No oczywiście musimy zadbać o środowisko.
To wie pani, pojedziemy 50 kilometrów, no może 50 przesadziłem, 80, tak? Zbliżymy się do granicy z naszymi niemieckimi sąsiadami. No i tam to wszystko
i bardzo dobrze mamy też przecież tereny, ta geomorfologia nasza jest taka ciekawa, że te ścieżki, to jest sama radość nie tylko wysiłku fizycznego, który nam towarzyszy, prawda, ale też możliwości spojrzenia na ten piękny, uprzywilejowany przyrodą teren województwa lubuskiego.
To pytanie, ile nam dają te walory turystyczne, tak? Bo nie będziemy turystycznym Eldorado.
Ale my cały czas o tym mówimy, że nie, że tu nie ma turystyki pobytowej, natomiast weekendowa jak najbardziej. Proszę zobaczyć, że przecież pod względem już takich specyficznych rodzajów turystyki, to my na mapie turystycznej jesteśmy bardzo widoczni. Myślę o enoturystyce, myślę o turystyce militarnej,
jest,
o turystyce wodnej.
To są te gałęzie, które się mocno rozwijają, powiedziałbym.
I właściwie warto postawić na wyróżniki, dlatego, żeby przyciągnąć turystę, to trzeba się czymś wyróżniać spośród innych regionów. Nasze województwo jest też województwem młodym, jeżeli można jeszcze mówić młodym w sensie demograficznym, bo to jest jedno z jeżeli chodzi o średnią, to też jest atut naszego regionu. Województwo, które postawiło na rozwój ośrodków akademickich, zarówno w Gorzowie, jak i naszego uniwersytetu. Idziemy w ochronę zdrowia, co jest bardzo cenne.
Tu jest bardzo mocny akcent położony.
Tu jest bardzo mocny i profilaktyka, i rozbudowa tej infrastruktury. Więc ja patrzę na województwo jako województwo z dużym potencjałem, z perspektywą rozwoju i nowoczesną, która wszystko zrobi, żeby to nasze województwo się rozwijało, a aktywność ludzi w każdym obszarze jest bardzo potrzebna.
Na razie będzie potrzebna duża aktywność w kwestii przyszłej puli pieniędzy, która będzie mogła wpłynąć do nas z perspektywy kolejnej.
Tak, ale przypomnę, że to właśnie to województwo pierwsze, że tak powiem, przygotowało się na to nowe otwarcie, świetnie zostało zaprezentowane, jak będzie wyglądała, jaka jest proporcja podziału środków, że tym razem ta pula będzie przeznaczona bardziej na sprawy społeczne, prawda, na ten obszar, nie tyle już samej infrastruktury. Lekcja jest odrobiona, ja jestem bardzo zadowolona. Teraz musimy się skupić na kampanii, która nas czeka za trochę. Nie wyobrażam sobie, żeby Lubuska Nowoczesna nie miała swego posła w przyszłym parlamencie. Więc będziemy wszyscy pracować na rzecz osób,
wcześniej
które
wybory
się
europarlamentarne.
Tak.
Równie ważne, bo od
równie
tego
ważne.
Będzie dużo zależało.
Tak, no, Nowoczesna jest partią proeuropejską. W związku z tym te wybory dla nas są bardzo ważne. I myślę, że to właśnie te ugrupowania proeuropejskie będą ugrupowaniami zwycięskimi w tych najbliższych wyborach do Europarlamentu. No i w późniejszych październikowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Ostatecznie będzie, pożyjemy, zobaczymy, można by powiedzieć, ale biorąc pod uwagę, że czas szybko leci, to można powiedzieć, że za chwilę się dowiemy tego wszystkiego. Aleksandra Mrozek, radna wojewódzka, szefowa lubuskich struktur Nowoczesnej. Dziękuję bardzo
serdecznie. Bardzo dziękuję.